A my kontynuujemy wspólne nasze rozważanie pierwszego listu apostoła Piotra. Jesteśmy w pierwszym rozdziale, dopiero dotknęliśmy pierwszego fragmentu, czyli wstępu i różnych tam takich rzeczy właśnie około wstępowych, ale również zwróciliśmy uwagę na to, że apostoł Piotr używa takiej gry słownej, zwracając się do adresatów jako do wybranych wygnańców, uchodźców żyjących w diasporze na wygnaniu, chociaż wcale nie ma na myśli Izraela, lecz ma na myśli Kościół. I to głównie ma na myśli, jako swoich adresatów, chrześcijan pochodzenia pogańskiego, nie Żydów, co zobaczymy w dalszej części tego listu. Oczywiście również w Kościele ciągle jeszcze nawet może dominowała ta część żydowska, chociaż to już w tym momencie, kiedy pierwszy list Piotra jest pisany, zaczyna się zmieniać, albo nawet już przechyliło się na szale pogan, którzy uwierzyli i stali się częścią Bożego ludu. I z jednej strony apostoł Piotr zwraca się do nich, że są Bożymi wybrańcami. To jednak żyjąc na wygnaniu, lecz nie na takim wygnaniu, jak czytana dzisiaj z księgi Jeremiasza Juda, która została zabrana siłą do Babilonu, ale jako po prostu ludzie nie z tego świata, żyjący w tym świecie, jako ci, którzy mamy inne wartości, inne cele życiowe, żyjący w przeważającej większości wśród ludzi, którzy Boga albo w ogóle nie znają, albo Go nie uznają, albo jeśli w ogóle wyznają, że jest, to i tak żyją, jak sobie chcą. Więc jako Boży wybrani, ci adresaci pierwszego listu Piotra zmagali się z tym, że z jednej strony są podmiotem Bożej miłości, ale jednocześnie jest im tak ciężko na co dzień, że wręcz czują się jak pozornie, jakby byli porzuceni przez Boga, pozostawieni własnej doli i niedoli. Jako wygnańcy, i to w tym podwójnym tego słowa znaczeniu, bo wyrzuceni często ze swoich rodzinnych miejscowości, ponieważ Kościół był już prześladowany, a jednocześnie właśnie no, jako ci nie z tego świata, zmagali się z trudnościami życia w obcej kulturze. I pojawiały się pytania, jak żyć? Jak żyć, jak postępować jako Boży ludzie, żyjąc pod panowaniem ludzi bezbożnych, gdzie prawo jest niezgodne z Bożymi zasadami, gdzie obyczaje i moralność nie są takie, jakie powinny być. I jak żyć? Jak pogodzić to, że żyjemy w tym świecie, a jednocześnie nie chcemy iść na kompromisy? I jest to ogromnie trudne. I jak do tego problemu, pozornego porzucenia, i takiego konfliktu moralnego odnosi się Piotr? Przede wszystkim zauważymy zaraz, gdy przeczytamy dzisiejszy fragment, że Piotr nie rozpoczyna od skupienia się na trudnościach. Nie rozpoczyna od tego, że mówi, no rzeczywiście jest wam ciężko, jest wam trudno, jest niedobrze i tak dalej. Do tego jeszcze dojdzie. Wiele razy jeszcze ten temat poruszę w pierwszym liście. Również nie uważa za najważniejsze, żeby im przypominać i zachęcać do właściwego postępowania, żyjąc w bezbożnym świecie. Na to też jeszcze przyjdzie pora w dalszej części tego pierwszego listu. To, do czego Piotr zachęca, do czego wzywa swoich odbiorców, to uwaga, zdecydowana i pełna przekonania modlitwa uwielbienia. Przeczytajmy wspólnie dzisiejszy fragment. Są to trzy wersety, trzeci, czwarty i piąty. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego, nieprzemijającego, zachowanego dla was w niebiosach, dla was, którzy jesteście chronieni mocą Boga przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym. dla apostoła Piotra, Izraelity wychowanego na Starym Testamencie od dziecka, słowa niech będzie błogosławiony Bóg, które znajdujemy na samym początku trzeciego wersetu, są bardzo naturalnym rozpoczęciem modlitwy. Tak właśnie rozpoczynało się i kończyło wiele żydowskich modlitw. Tak na przykład rozpoczyna się, czy rozpoczynała się, chociaż myślę, że ciągle jeszcze ona gdzieś może być odmawiana czy wyśpiewywana, rozpoczynała się bardzo popularna modlitwa Shemonech Esrech, co znaczy 18. 18 w domyśle błogosławieństw, ponieważ trzy razy dziennie w świątyni w Jerozolimie recytowana była ta modlitwa. I każde z tych 18 błogosławieństw rozpoczynało się albo kończyło się frazą niech będzie błogosławiony Bóg. Każdego dnia, co najmniej 54 razy, co najmniej, w świątyni można było usłyszeć niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławiony Bóg. I wtedy, kiedy był kryzys i kiedy było dobrze, i kiedy wróg stał u bram, i kiedy Izrael miał ekspansję, niech będzie błogosławiony Bóg. Taka ciągłość Starego i Nowego Testamentu nie dotyczy jedynie Piotra. Te elementy, które on wniósł ze Starego Testamentu, z religii żydowskiej, z tego, w jaki sposób właśnie skonstruowana była, bo nie jest to modlitwa, te 18 błogosławieństw, którą znajdziemy w Starym Testamencie, ona została przez kogoś stworzona i przyjęta do liturgii w świątyni, ale ta ciągłość Starego i Nowego Testamentu nie dotyczyła jedynie Piotra. Widać ją w Ewangeliach, widać ją u apostoła Pawła, również widać u samego Pana Jezusa. Przecież on również był wypełniony Bożym Słowem od dziecka, a on jest Bożym Słowem. Tych porównań jest tak wiele, że nie wiem, czy jesteś, myślę, że jesteście w stanie to przeczytać. Pan profesor, specjalizujący się właśnie w takim judaistycznym tle Starego i wpływie na Nowy Testament, ujął to tak, nie ulega wątpliwości, że modlitwa Ojcze Nasz, której Pan Jezus nauczył swoich uczniów, zakorzeniona jest silnie w przekonaniach judaizmu pierwszego stulecia. Zarówno jej struktura, jak i treść przypomina wiele żydowskich modlitw i odzwierciedla poglądy teologiczne, które wyrażone zostały w tak biblijnej, jak i pozabiblijnej spuściźnie literackiej Żydów. Można wykazać liczne podobieństwa między podobieństwa modlitwy pańskiej z takimi modlitwami jak Kadisz, Abinu, Maleku, czy właśnie Shemonech Esrech. To w takim opracowaniu judaistyczne tło modlitwy pańskiej w świetle idei Ojcostwa Bożego w kazaniu na górze. Pewnie porywająca pozycja artykułu do przeczytania. Całego nie czytałem. No dobrze. Mamy liturgię w świątyni. Mamy jakieś elementy, które można byłoby również zobaczyć, że modlitwa Ojcze Nasz to nie jest całkowicie w odseparowaniu od kultury i Starego Testamentu utworzona przez Pana Jezusa modlitwa, że tam słychać wpływy Starego Testamentu. No to jest generalnie fajna może ciekawostka, ale co z tego? Otóż z tego, że w naszym fragmencie apostoł Piotr wzywa swoich czytelników, by gdziekolwiek są, jakkolwiek się czują, przez jakiekolwiek trudności przechodzą każdego zwykłego dnia, żeby wstali ze swojego zmęczenia, żeby oderwali się od swojej tęsknoty, tak jak Izraelczycy czy Judejczycy mieli w Babilonie tęsknoty, kiedy wrócimy, kiedy wrócimy. Kiedy przez lata Żydzi kończyli Paskę, mówiąc do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Tej tęsknoty za powrotem do domu Ojca, w ich takim rozumieniu, i wzywa adresatów, żeby wstali i oddali chwałę Bogu. Tymi czterema słowami, w Grece w sumie to są dwa słowa, niech będzie błogosławiony Bóg. Piotr zabiera rozproszonych i przygnębionych chrześcijan, by przenieść ich do tronowej sali Bożej Świątyni w niebie. Jakkolwiek mogą się czuć, samotni, oszukani, skrzywdzeni, pogardzani, źle traktowani. Piotr wzywa ich, by w zdecydowanej i pełnej przekonania modlitwie stanęli w obecności tego, który jest dla nich najdroższy. Żeby oderwali się od tego, co ich przygniata, co ich dręczy, żeby stanęli i zaczęli błogosławić, uwielbiać i wychwalać Boga, tego, który jest dla nich najdroższy, który ich stworzył, który ich odkupił i który prowadzi teraz i doprowadzi do wieczności. Jak już wspomniałem, Piotr nie zaczyna od zachęty, dacie radę, trzeba zagryźć zęby, jakoś to będzie. No bądźcie dzielni, zachęcajcie się nawzajem, trzeba iść do przodu, lekko nie będzie. Pan Jezus nie obiecywał, że będzie lekko. Obiecywał, że jak Jego nienawidzili, tak was nienawidzić będą. Skupcie się, spróbujcie być tymi latarniami, które świecą w świecie i wskazują na Boga i tak dalej. Co wszystko z prawdą, jak najbardziej. Tylko, że On nie zaczyna od tego. Zamiast tego wzywa ich, by zdecydowani, przekonani, przyszli do Boga z modlitwą uwielbienia. Uwielbienia. Jak to rozumieć? Czy Piotr był takim fanatykiem religijnym, że jak zaczynał pisać swoje listy, to wyłączała mu się rzeczywistość, odklejał się i po prostu taki idealista, tak powinno być. Może przeciwnie, był pragmatykiem i stwierdzał, no słuchajcie, no skoro już nic innego nie działa, nic innego nie pomaga, to zostaje, Panie, tylko modlitwa. I my byśmy mogli powiedzieć, że na szczęście dzisiaj, gdy jest nam źle, to mamy o wiele większy wachlarz pomocy niż sama modlitwa. Możemy sobie kupić coś fajnego w sklepie czy w internecie i od razu człowiek czuje się trochę lepiej. Możemy zjeść sobie coś dobrego, na przykład słodkiego, żeby endorfinki w krwi zabuzowały. Może puścić sobie jakiś ulubiony serial, do tego lampka wina albo szklanka dobrego piwa. A gdy już jest naprawdę bardzo ciężko, no to wtedy trzeba iść do psychologa, ewentualnie włączyć tabletki. Mam nadzieję, że wychwyciliście, że mówię to z ironią. Ponieważ dzisiejszy chrześcijański świat, zwłaszcza w naszej zachodniej jego części, stanął na głowie. Rozumiem, że człowiek, który nie zna Boga, nie żyje z Bogiem, nie ma oparcia w Bogu, może do tego nawet jeszcze jest samotny. Nie ma innej alternatywy, po którą mógłby sięgnąć, jak małe przyjemności. Kupienie sobie czegoś fajnego, rozrywka, jedzenie, picie, a jak to nie działa, to co mu pozostaje? Terapia, lekarstwa. Natomiast nie rozumiem i biblijnie nie zgadzam się, gdy osoba wierząca bezmyślnie powiela wzorce tego świata w tej dziedzinie. Właściwym mechanizmem u chrześcijanina jest, że im jest mi gorzej, tym chcę być bliżej Boga. Z tego wzięło się powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Im jest mi gorzej, tym chcę być bliżej Boga, mojego Stwórcy, mojego Zbawcy, mojego Pocieszyciela, Dawcy Pokoju, tego, który zna mnie na wylot, bo mnie w końcu stworzył i najlepiej rozumie, co się ze mną dzieje. I jednocześnie ma nieograniczoną, nielimitowaną ilość miłości do mnie, wrażliwości, empatii, cierpliwości, który sam przeszedł przez skrajne trudności, przez trudne emocje, przez załamania, gdy żył na tej ziemi. I dlatego może nas zrozumieć. I dlatego może nam pomóc. Więc co może i powinien robić wierzący człowiek, gdy powoli zaczyna tracić sens w życiu? Gdy popada w apatię i w alienację i chce być sam? Otóż zanim uda się po fachową pomoc psychologa lub i psychiatry, powinien przyjść z tym do Boga i przed Nim zweryfikować, gdzie jestem, co się dzieje. Mamy świadomość tego, że większość psychologów jest wykształconych na humanizmie i dlatego bazuje na egocentryzmie człowieka. Bo na czym innym w sumie mógłby bazować, jeśli człowiek to wszystko? Dlatego porady często są egocentryczne, antropocentryczne. Ty jesteś najważniejszy, ty musisz to zrobić, odetnij się, zrób ty, żebyś ty poczuł się dobrze. Mówię, większość psychologów, Większość, to nie znaczy wszyscy, ale jednak większość. I znowu, ludzie żyjący bez Boga, często z bardzo skomplikowanymi relacjami w rodzinie, coraz bardziej skomplikowanymi, z coraz płytszymi więziami w świecie rzeczywistym, a z milionami znajomych w internecie, nie mają nic innego jak przyjemność, jak używki, jak terapia, może jeszcze do tego edukacja. Niestety, ale tak jest, kiedy cywilizacja, kiedy człowiek wyrzuca Boga ze swojego światopoglądu. Zostaje po prostu sam. Kościół ma Boga. Boga wszechobecnego, wszechmogącego, wszechwiedzącego. Mamy siebie nawzajem. I tu mamy różne obdarowania. Mamy miłość, nie taką naszą miłość, Bożą miłość. Miłość, która szuka dobra drugiej strony, nie oczekując niczego w zamian. Mamy możliwość głębszych więzi, ponieważ mamy wspólny mianownik, którym jest Jezus Chrystus. I do tego wszystkiego, że mamy Boga, że mamy Kościół, że mamy więzi, mamy te wszystkie inne pomoce. Ponieważ odpoczynek, urlop, sport, przyjemności również wpływają na nasze emocje, ponieważ jesteśmy stworzeniami psychofizycznymi. I w zdrowym ciele zdrowy duch, ale zdrowy duch również wpływa na zdrowe ciało. Jednak, jak pokazuje nam apostoł Piotr, pierwsze, chociaż chyba nie intuicyjne, nie takie naturalne dla nas, musi być zwrócenie się do Boga, ale nie takie każde zwrócenie się do Boga. Bo jak widzimy w tym fragmencie, to zwrócenie się do Boga nie ma na celu, żeby przyjść do Boga i tylko się użalać. I tylko biadolić. O Boże, jak mi źle. O, jak mi ciężko. O, jak mnie skrzywdzili. O, jak mi... Bo przecież to właściwie nie powinno być żadne zaskoczenie dla nas. Żyjemy w grzesznym świecie. My potrafimy skrzywdzić innych ludzi. Dlaczego mielibyśmy się dziwić, że inni potrafią skrzywdzić nas? My potrafimy zaniedbać i zaniechać. Dlaczego się dziwimy, że w ważnych dla nas rzeczach ktoś inny jest w stanie zaniechać i zaniedbać? Piotr mówi, mamy przyjść do Boga i odwrócić nasze oczy od nas, a zwrócić je w stronę Boga. Owszem, jest czas na biadolenie. Jest czas na wyżalanie się. I to widzimy w psalmach lamentacyjnych, na przykład w Starym Testamencie. Ale każdy, dosłownie, każdy psalm lamentacyjny, po tym jak psalmista woła, Boże, czy mnie zostawiłeś, czemu mnie nie słyszysz? Wołam do Ciebie, czy Ty mnie słyszysz? Każdy psalm lamentacyjny kończy się uwielbieniem. Boże, niech Tobie będzie chwała. Ja wiem, że Ty jesteś wierny. Ja wiem, że jesteś wierny nawet nie tyle mi, co przymierzu, które zawarłeś z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Ja wiem, że mogę na Tobie polegać i nawet jeśli tym bezbożnym lepiej się dzieje, to co to znaczy lepiej? Że mają więcej pieniędzy? Że mają więcej owiec? Przecież gdy ich życie się skończy, to jest koniec. Bo oni tak naprawdę w ogóle nie żyją. Więc Piotr jak najbardziej podtrzymuje ten tok myślenia. Gdy jest Ci źle, pierwsze, co chrześcijanin powinien zrobić, to przyjść do Boga. I nawet jeśli to nie jest takie naturalne, żeby przyjść, chociaż powinno być, jeśli to nie jest takie intuicyjne, żeby nie zaczynać od biadolenia, tylko żeby stanąć przed Bogiem w zdecydowanym, pewnym tego, co robię, uwielbieniu. Boże, jak Ty jesteś cudowny, niech będzie błogosławiony Bóg. Gdy wstajemy, by uwielbiać Boga w Jezusie Chrystusie, to choć możemy czuć się odmieńcami, którzy są nie na miejscu do końca w tym świecie, to właśnie wtedy jesteśmy w domu. Wtedy, kiedy stajemy w uwielbieniu, kiedy przychodzimy, mówimy, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy jesteśmy w domu. Ten świat z jego wartościami, ambicjami, z tym, za czym goni każdego dnia, to nie jest nasz dom. Nasz dom jest u Ojca. Różne mamy tęsknoty w życiu i różne mamy powody do niezadowolenia. Wiele rzeczy jest nie tak, jak powinno być. Wiele rzeczy powinno być inaczej, tak podskórnie wyczuwamy, że powinno być inaczej i tęsknimy za tym, żeby było inaczej. Nawet jeśli tego nie werbalizujemy, to w sercu wiemy, że powinno być inaczej. W małżeństwach powinno być inaczej. W rodzinach powinno być inaczej. Z pracą powinno być inaczej. Z władzą powinno być inaczej. Z wszystkimi systemami powinno być inaczej. Ty nawet zielone i czerwone światła na ulicy powinno być inaczej. Podskórnie wyczuwamy, że w tym świecie jest tak wiele rzeczy nie tak. I tęsknimy, żeby było inaczej. I Biblia nam mówi, że będzie. W domu Ojca. I jak zaraz zobaczymy, gdy uczniowie Pana Jezusa stają w takiej modlitwie, wtedy, kiedy jest mi źle i kiedy cierpię, i kiedy właściwie najchętniej byłoby mi się użalać nad samym sobą, ale jestem w stanie stać i zawołać: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. To pociecha i zachęta są już w drodze. Jednym z elementów listów apostoła Piotra, które bardzo lubię, jest to, że on właściwie nigdy nie rzuca takich wezwań, które nie miałyby od razu jakiegoś uzasadnienia. On wzywa i tłumaczy dlaczego. Dlaczego jest to ważne, dlaczego jest to istotne, żeby to wdrożyć w życiu. Popatrzmy proszę na drugą część trzeciego wersetu, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei. Ta część zdania ma na celu podnieść na duchu czytelników i wznieść ich wysoko. Tymi słowami: w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei. Apostoł Piotr podnosi pierwszych czytelników, podnosi nas wysoko ponad wszystkie tymczasowe, doczesne trudności, których możemy i których doświadczamy jako wierzący ludzie. Wszyscy ludzie doświadczają, my również. Mamy takie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. Ale według Pisma Świętego ta nadzieja nie umiera nigdy. Ponieważ nasza droga do domu Ojca jest zakorzeniona w Jego miłosierdziu i ugruntowana w jednej wielkiej prawdzie. Narodziliśmy się na nowo do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Remedium, lekarstwo na naszą tęsknotę za wiecznym domem może być znalezione tylko i wyłącznie w zmartwychwstaniu Pana Jezusa z martwych. A jest tak dlatego, ponieważ Boży Syn jest naszą odwrotnością. On jako Boży wybrany dobrowolnie opuścił swój dom i przyszedł na świat jako wygnaniec, dla którego nigdzie nie było miejsca. A po wypełnieniu swojej misji wrócił do swojego domu. My ciągle czekamy, kiedy wrócimy do naszego domu. Dzięki Jego zmartwychwstaniu, Jego w niebo wstąpieniu, my, którzy poszliśmy za Nim, zostaliśmy zrodzeni na nowo. I to jest coś, co jest właściwie w przeszłości. To już się wypełniło. To jest prawdą i w tym żyjemy. Każdy wierzący człowiek, jak już mówiliśmy, ma w sercu tą duchową tęsknotę za wiecznością. Jednak szukanie lekarstwa na tę tęsknotę w zmartwychwstaniu Pana Jezusa też nie jest automatyczne. Możemy wyczuwać, że no, jesteśmy tu dla jakiegoś celu. Żyjemy dla jakiegoś celu. A jednocześnie możemy wątpić, czy ten cel odkryjemy tu na ziemi. Na taką wątpliwość apostoł Piotr zachęciłby nas, byśmy przyjrzeli się Panu Jezusowi i Jego zmartwychwstaniu. Czy nie jest tak, że On dobrowolnie wziął na siebie ciężar naszego oddalenia od Ojca i poniósł to na krzyż? Ale nie tylko umarł, On zwyciężył, co pokazał poprzez powstanie z martwych. Dlatego nadzieja jest przeogromna. Dlatego nadzieja nie zawodzi. Dlatego mamy nadzieję, której nic nie może nam zabrać. I w ten sposób apostoł Piotr prowadzi swoich czytelników od tęsknoty wygnania, to jest sam początek tego listu, do nadziei wiecznego dziedzictwa, które mamy w wersecie 3 i 4. I wskazuje, że zmartwychwstanie Pana Jezusa pokazuje nam Boże działanie w przeszłości, by odświeżyć naszą nadzieję w teraźniejszości i poprowadzić nas w przyszłość. Czym zatem jest ta żywa nadzieja, do której zostaliśmy zrodzeni na nowo, werset 4? Dziedzictwo niezniszczalne, nietknięte, nieprzemijające, zachowane dla nas w niebiosach. Nasza nadzieja składa się z dziedzictwa, które jest zachowane dla nas w niebie. Czym jest to dziedzictwo? Dziedzictwo ma nie tylko wymiar materialny, ale również niematerialny. Dlatego na przykład mówimy o dziedzictwie kulturowym, które nie zawsze jest materialne. Coś, co jest przekazywane z pokolenia w pokolenie. I czytając ten fragment najwyraźniej, sam Piotr miał problem ująć w słowa, czym jest to dziedzictwo, ponieważ używa trzech negatywnych określeń. Mówi, że to dziedzictwo jest niezniszczalne, nietknięte, nieprzemijające. I te trzy słowa są przedstawione jako kontrast, aby pomóc nam zorientować się w wielkości naszego dziedzictwa. Ale nie tylko Piotr ma ten problem. Ten problem ma również apostoł Jan, kiedy w objawieniu Jana opisuje niebo i najwięcej opisuje, czego tam nie będzie, niż co tam będzie. Mówi, nie będzie śmierci, nie będzie smutku, nie będzie łez, nie będzie grzechu, nie będzie samotności, nie będzie tego, nie będzie tego, a my byśmy zapytali, to Janie, to co tam będzie? Piotrze, to co tam będzie? A on mówi, to jest tak wspaniałe, że to się nie da opisać. W naszym fragmencie czytamy, że nasze dziedzictwo jest niezniszczalne. W tym świecie wszystko można zniszczyć. Między innymi dlatego mamy koncepcję gwarancji, którą udziela producent, kiedy kupujemy jakieś urządzenie. Daje nam gwarancję na to i na tamto, chociaż dobrze wiemy, że jak tylko trzeba tej gwarancji się ubiegać, to będzie szukał każdego możliwego kruczku, żeby z tej gwarancji się nie wywiązać, bo tak to wygląda. Czytamy, że jest to dziedzictwo nietknięte. To, co nas czeka w niebie, jest nietknięte. I to słowo również może być tłumaczone, i tak jest tłumaczone też w innych wersetach, jako nieskażone, niepobrudzone. Wyobraź sobie, że miałbyś zainwestować swoje życiowe oszczędności, cały majątek twojej rodziny w złoto albo w jakiś brylant. I nie miałbyś pewności, że certyfikat próby tego złota i certyfikat tego brylantu, te tak zwane 4C, czyli karat, kolor, klarowność i szlif, że ten certyfikat jest autentyczny. Masz zainwestować wszystko, co masz. Ty, twoja cała rodzina, to, co będą miały dzieci, gdy ciebie już nie będzie, ale nie masz pewności, czy to na pewno jest złoto. A może w środku jest ołów, a tylko na zewnątrz jest złoto. A może ten diament rzeczywiście nie jest taki nieskażony, a może to w ogóle nie jest diament, tylko tak ładnie błyszczy. Ryzyko jest straszne. Wszystko można stracić. Ale w końcu to są tylko ziemskie rzeczy. A jeśli miałoby to dotyczyć wieczności? Więc Piotr mówi, to jest nieskażone. To jest nietknięte. To jest niepobrudzone. Wreszcie mówi, że to jest nieprzemijające. Coś trwałego, co się nie rozpada z czasem. A im jesteśmy starsi, tym wyraźniej widzimy, że wszystko przemija. Zdrowie przemija, siły przemijają, uroda podobno przemija, układ sił politycznych przemija, sława przemija, sukces przemija, zakochanie przemija, przyjaźnie przemijają. Życie człowieka na ziemi to jest ciągłe przemijanie. Ciągle coś przemija. Tak jest i tak będzie. Tu na ziemi. Bo nasze dziedzictwo w niebie jest nieprzemijające. Tak Piotr opisuje nasze chrześcijańskie dziedzictwo. Nie jest nam w stanie za wiele powiedzieć takiego pozytywnego, stwierdzającego. A szkoda. Lecz mówi nam, że jest ono zachowane dla nas u Boga. I Piotr kończy swoje spojrzenie na przyszłość zbawienia, zapewniając nas, że to, co Bóg obiecał, jest bezpieczne. Popatrzmy na werset 5. Jesteście chronieni mocą Boga przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym. Nie dość, że czytaliśmy, że nasze dziedzictwo jest wieczne, nie do zniszczenia, nieprzemijające, całkowicie czyste i pewne. Nic złego z nim się nie może stać, to do tego my jesteśmy chronieni Bożą mocą do czasów ostatecznych, do czasów, kiedy to dziedzictwo się objawi wraz z przyjściem z powrotem Pana Jezusa. Największa Boża obietnica jest pilnowana dla nas przez samego Boga. Co z tym zrobimy? Możemy do tego podejść teoretycznie. I wielu tak podchodzi. Czyta fragment, mówi, o fajnie, dziedzictwo nieskazitelne, nieprzemijające, wieczne, super. Kiedyś już opowiadałem wam o takiej historii, którą w jednej z swoich książek przytacza Timothy Keller, gdy jeszcze był pastorem w takim mniejszym kościele, nie na Manhattanie, kiedy przyszła do niego nastolatka. Miła dziewczyna, no może nie najładniejsza w mieście, ale ładna. I przychodzi i mówi, pastorze, ja mam taki problem. Bo jestem sama. Żaden chłopak się nie interesuje. A będzie ten bal, prom, cokolwiek. Pójdę sama. Źle mi. No więc konserwatywnie pastor mówi, słuchaj, ale ty jesteś zrodzona do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego, nieprzemijającego, które jest zachowane dla ciebie w niebiosach. My razem będziemy aniołów sądzić, rządzić będziemy wraz z Chrystusem na tej nowej ziemi i roztacza przed nią taką wizję, na co ona po chwili mówi, nie no fajnie, ale na co mi to, jak mnie nawet chłopak do kina nie chce zaprosić. Możemy słyszeć, teoretycznie rozumieć przepiękne rzeczy, Boże obietnice, a później stwierdzić, ale na co mi to? Skoro w klasie mnie nie lubią, skoro zawsze mnie ostatniego do czegoś tam wybierają, skoro wszyscy mają lepsze ubrania, a ja się muszę wstydzić, skoro i tak można byłoby. Plusem tej dziewczyny było to, że na tyle była młoda, że była szczera i powiedziała. Wielu ludzi tak myśli, ale tego na głos nie powie, bo jakby to zabrzmiało. Życie bywa trudne. Czasami bardzo trudne. Chrześcijanie przyjmując Ewangelię stają się członkami Bożej rodziny, jak apostoł Piotr w drugim rozdziale, w 9 wersecie napisze, że jesteśmy potomstwem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym. Ale życie bywa czasami bardzo trudne. I wtedy ta tęsknota w sercu jest jeszcze bardziej odczuwalna. Tylko, że lekarstwa na tę tęsknotę nie ma na tej ziemi. Kupienie sobie czegoś, jasne, daje przyjemność. Zjedzenie czegoś smacznego, super sprawa. Wątek alkoholu pominę, bo nie używam. Ale to wszystko, wybieganie się może komuś, jeśli ktoś lubi, podniesienie właśnie w jakiś sposób tych endorfin, ale to jest wszystko przyjemność na chwilę. Ponieważ lekarstwa na tę tęsknotę nie ma na tej ziemi. I potrzebujemy odświeżenia poprzez nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:5, bo miłość Boża rozlana jest, wylana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Kiedy nadzieja mogłaby zawieść? Gdyby Duch Święty został nam odebrany. A Duch Święty nie może być nam odebrany, ponieważ nim jesteśmy przypieczętowani aż do dnia odkupienia. Więc kończąc, jeśli przyszedłeś tutaj dzisiaj lub może słuchasz nas na żywo albo kiedyś tam posłuchasz online i jest ci źle, jeśli przyszedłeś tutaj i jest ci źle, to z całym przekonaniem chcę powiedzieć, że to jest norma. To jest chrześcijańska norma. Nam na tym świecie nie może być dobrze. Nam jest dobrze w społeczności z Panem Jezusem. My mamy pokój i radość w sercu. Nam jest dobrze w tym, że jest nam źle. Te dni są złe, mówi Pismo Święte, a będą tylko gorsze. Dlatego mamy wykorzystywać te dni, ten czas. Bo jest źle, a będzie tylko gorzej. Dobra nowina nie mówi nam, że dzisiaj albo jutro to jest najlepszy dzień w twoim życiu. Absolutnie nie. To może być najgorszy dzień w twoim życiu. Bo najlepszy dzień jest ciągle przed nami, ale z wieczności. Nasza nadzieja, nasze dziedzictwo czeka na nas w wieczności i dzięki Bogu jest tam bezpieczne. Bez względu na to, co tutaj się dzieje. Bez względu na to nawet, jak ja sobie radzę z tą tęsknotą. Jak ja sobie radzę wtedy, kiedy jest mi źle. Piotr bardzo wyraźnie mówi, że nasza postawa powinna być chrystocentryczna. Nie nakierowana na nas. Ale mi źle. Ale mi strasznie. Posiedzę sobie sam. Nie chcę nikogo widzieć. Czy to wszystko ma sens? W tym świecie bardzo wiele rzeczy nie ma sensu. Większość ludzi w ogóle nie ma sensu. Robią rzeczy, kupują rzeczy, gromadzą rzeczy, odchodzą z tego świata, wszystko zostawia. To nie ma sensu. Kaznodzieja Salomon powiedział, to jest wszystko pogoń za wiatrem. To nie ma sensu. Chyba, że żyjemy właśnie tą nadzieją. Wieczną. Nieba. Tego dziedzictwa, które jest niezbywalne i zabezpieczone. Jest wieczne. A dzisiaj i jutro, gdy jest nam źle, mamy, jak czytaliśmy w wersecie trzecim, powstać i błogosławić Boga. To nie jest dla mnie naturalne i takie intuicyjne, że wtedy, kiedy jest mi źle, to sobie myślę, jest czas, żeby błogosławić Boga. Padam na kolana albo wstaję i mówię, Boże, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec. Naturalną rzeczą jest powiedzenie, Boże, jest mi źle. Jest mi strasznie źle. Boże, przyjdź i zadziałaj. I to nie jest złe. Lecz Piotr mówi, ale odklej na chwilę oczy od swoich problemów i swojej trudności. Nie zapomnisz o tym, gwarantuję. To za chwilę i tak wróci. Ale wstań i zwróć swój wzrok na Jezusa. I zawołaj, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. 18 razy. A później jeszcze raz 18 razy. A później jeszcze raz. Tak. Trynitarnie. Aż to zacznie grać w naszych sercach, że godzin błogiego wysławiania jest nasz Bóg. Więc powstańmy wtedy, kiedy jest nam źle i jest nam trudno, albo uklęknijmy jakkolwiek i zawołajmy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec w Panu Jezusie. Po drugie, gdy jest nam źle, mamy mocno pociągnąć za kotwicę naszej nadziei, czyli powstania Pana Jezusa z martwych. Skoro On powstał z martwych, to nasza nadzieja jest pewna. Skoro On powstał z martwych, to my również powstaniemy, ci, którzy są z Nim pojednani. Jak ta łódka, która jest na łańcuchu, przyczepiona kotwicą do dna, i zaczyna ją nosić, bo nurt, bo wiatr może się mocno trzymać tej kotwicy, tak my mamy się trzymać tego, że Chrystus zmartwychwstał. To jest gwarancja naszego zbawienia i gwarancja naszego zmartwychwstania. Mamy pamiętać, że dziedzictwo, które nas czeka, jest tak nadzwyczajne, że nie da się go opisać prostymi słowami. Może my byśmy byli w stanie dzisiaj trochę dodać słów, bo mamy w słowniku więcej niż wtedy, ale ciągle to są tak wspaniałe rzeczy, że gdy apostoł Jan w objawieniu je ogląda, to jemu brakuje słów. I co chwilę mówi, że coś wyglądało jakby ptak, jakby miał głowę ludzką, jakby, bo jemu brakuje słów. My myślimy, że my w naszej cywilizacji i rozwoju już byśmy byli w stanie, ale załóżmy, że ten świat potrwa jeszcze z 2000 lat, 3000 lat. I jeszcze wszystko się rozwinie. Ci ludzie będą mieli jeszcze większe możliwości nazywania rzeczy i umowania i ciągle nie będą w stanie tego nazwać. A na koniec mamy prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i pokoju w tym, że ta wspaniała przyszłość jest pilnowana dla nas przez samego Boga, a ci, którzy są w Chrystusie, są pod Bożą ochroną. To nie jest skarb zakopany gdzieś w polu, gdzie ktoś przyjedzie kombajnem i przypadkowo może to odkopać. To nie jest coś, co jest w banku i mogą napaść na bank i to ukraść. Dopełnienie się naszego zbawienia i odkupienia to wszystko, co czeka nas w wieczności, jest pilnowane przez samego Boga. A my, którzy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy pod ochroną tego, który jest wszechmogący, wszechobecny, wszechwiedzący i kocha nas poza wszelkie granice. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy.